Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Aleksander Brych, jestem psychologiem, zajmuję się psychologią sportu, higieną cyfrową, psychologią w grach komputerowych, a także szeroko pojmowanym rozwojem osobistym i edukacją. A to jest podcast z psychologią wśród ludzi, w którym opowiadam o tym, jak wykorzystywać psychologię, jak wykorzystywać wiedzę, którą ta dziedzina nauki zgromadziła przez dekady, jak ćwiczyć umiejętności mentalne, żeby czynić życie swoje i innych nieco lepszym, przyjemniejszym, efektywniejszym. Tematem dzisiejszego odcinka będą cele. W poprzednim odcinku opowiadałem o regulacji emocji, w poprzednich dwóch odcinkach opowiadałem o motywacji. Więc w tym odcinku opowiem o celach i będzie to ostatni odcinek z tego cyklu, powiedzmy, osiągania rzeczy. Natomiast będzie to też. Będzie to ostatni odcinek z tego cyklu osiągania rzeczy. Natomiast podcast oczywiście będzie kontynuowany i za następne dwa tygodnie zacznę już opowiadać o czymś zupełnie innym, mianowicie o moim głównym obszarze działalności, czyli związku psychologii z szeroko pojmowaną technologią cyfrową, z grami komputerowymi, mediami społecznościowymi, smartfonami i tym podobnymi rzeczami. Także dzisiaj cele. Cel jest niezwykle istotny, jeżeli chcemy go osiągnąć. I ja w ogóle mam wrażenie, że my sobie mogliśmy opowiadać przez długi czas o tych wszystkich ważnych rzeczach, o karach, nagrodach, o modelowaniu, o autonomii, o poczuciu skuteczności, o relacjach, o tym, jakie miks emocjonalny jest najoptymalniejszy do danego celu, że warto działać na radości, na motywacji wewnętrznej. I to wszystko prawda, i to wszystko działa, i to wszystko ma moc. Natomiast mam wrażenie, że dobrze wyznaczony cel jest chyba najważniejszy z tego wszystkiego. Dobrze wyznaczony cel będzie nam spinać te wszystkie koncepcje i sprawiać, że jesteśmy zmotywowani, że jesteśmy efektywni, skuteczni, że nam się chce. I w ogóle mam wrażenie, że my jako dorośli ludzie mamy bardzo duży problem z dobrym wyznaczaniem celów, że my jesteśmy generalnie w to kiepscy. I żeby nie było, to nie jest też łatwe. Dzisiaj na pewno kilka podpowiedzi odnośnie tego tematu. Natomiast sam na sobie ćwiczyłem te techniki i od razu mogę powiedzieć, że to nie jest łatwe, głównie dlatego, że to wymaga często wiedzy z jakiegoś obszaru branżowego, na przykład z wiedzy z zakresu dietetyki, medycyny, kultury, wychowania fizycznego, nauki języków, tak, z różnych obszarów. I jeżeli my tej wiedzy nie mamy, a nabycie jej wcale nie jest takie szybkie ani łatwe, albo wydaje nam się, że mamy, a tak na dobrą sprawę się mylimy, no to będziemy chodzić jak dziecko, które się zgubiło w lesie, dziecko we mgle i generalnie to po prostu nie będzie działać, to nie ma prawa działać. Także dobrze wyznaczony cel z jednej strony jest niezwykle istotny, bo nas motywuje i nam przyspiesza rozwój, co też nas motywuje. I my o tym w ogóle często zapominamy. Jak na przykład szukamy dla siebie nauczyciela języka, to my inwestujemy w ludzi, którzy są tańsi i często gorsi, bo myślimy, że my sobie sami załatwimy motywację i będziemy sami się uczyć. Podczas gdy ten droższy, lepszy nauczyciel tak nam pokieruje, przynajmniej powinien, oczywiście nie zawsze droższy, lepszy, wiadomo, ale tak przynajmniej powinien pokierować procesem, że my będziemy bardziej zmotywowani i będziemy szybciej, efektywniej osiągać kolejne etapy. Bo to jest kluczowe w kontekście motywacji, jest kluczowe, by sprawnie osiągać kolejne etapy rozwoju i widzieć swój rozwój. Jeżeli nie widzimy swojego rozwoju, to nie będziemy zmotywowani dalej, żeby iść dalej. To jest mechanizm, którego nie przeskoczymy. możemy trochę sobie pomagać w różnych jakichś kryzysach, natomiast generalnie tego nie przeskoczymy. Na dłuższą metę to nie działa. W przypadku młodzieży i dzieci to trochę inaczej, bo u nich za tę motywację odpowiada jednak w znacznie większym stopniu świat zewnętrzny niż wewnętrzny ich. No natomiast trzeba o tym pamiętać, że dużą rolę mają cele i te cele często ktoś inny nam stawia, bo jeżeli my sami sobie je będziemy stawiać, no to często mam gorszą wiedzę branżową niż ekspert, no i przez to te cele będą gorzej wyznaczone. Także rola celu, motywowanie, obserwowanie rzeczywistości, to ładnie z tą potrzebą kompetencji od teorii autodeterminacji tutaj rezonuje. Więc krótka instrukcja odnośnie tego, jak wyznaczać cele. Mamy taką zasadę SMART, ona będzie z języka angielskiego. Trochę się te literki będą pokrywać, trochę nie. Tam są różne literki, można znaleźć w internecie znowu, jak to z tymi akronimami bywa. Niemniej ta zasada jest bardzo użyteczna. W tym znaczeniu, że ona... pokazuje nam, jakie cechy musi mieć dobrze wyznaczony cel i pozwala uniknąć wielu powszechnych, prostych błędów, a jednocześnie daje pewien wzór, który warto stosować. Więc cel powinien być specyficzny, czyli konkretny. Tak? Powinien być wyznaczony odnośnie jakiejś konkretnej umiejętności. No i jak już jest konkretny, to musi być mierzalny, czyli M, measurable, mierzalny, nie? No i tu jest chyba największy problem, bo bardzo nie lubimy mierzyć swoich celów. Jest taki opór psychiczny przed mierzeniem swoich celów, bo nagle się okaże, że jak zaczniemy mierzyć, to się okaże, że nie robimy postępu. A tu właśnie o to chodzi, żeby wyczuć, nie? To. Więc jeżeli ktoś się odchudza, to musi się ważyć, po prostu. Jeżeli ktoś się uczy angielskiego, musi pisać testy, bo to jest mierzenie. Osiągnięcie celu. Jak ja słyszę, że ludzie nie chcą pisać testów, to ja mam takie... To jak wy poznacie, że wy się czegokolwiek nauczyliście? Jakby na nos, tak? No nie da się, no. Trzeba odnosić się do jakiejś miary. Być świadomym ograniczeń tej miary. Natomiast to cele najlepiej mierzyć liczbą, nie? Jednak. A to jest... A i R to właściwie się często zazębia. Te dwa słowa, czyli ambitny i realistyczny, czyli cel nie może być ani za trudny, ani za łatwy. Już o tym wielokrotnie mówiłem, nie? Że jeżeli będzie za łatwy, to nam się nie będzie chciało, no motywacja będzie za niska. Natomiast jeżeli będzie za trudny, no to szybko się zniechęcimy, nie będziemy czuli postępu. No i słowo T osadzone w czasie, time bound. No i to jest też fajny punkt, że my bardzo często o tym zapominamy, że jeżeli chcemy schudnąć na przykład, to sobie mierzymy, chcemy schudnąć o 2 kg w 2 tygodnie albo w 4 tygodnie. A nie po prostu schudnąć o 2 kg. Wtedy po tych 4 tygodniach możemy zobaczyć, czy cel został osiągnięty, czy nie. Jak został osiągnięty, to fajnie. I znowu nam takie poczucie własnej wartości wzrasta, taki dobrostan. Zrobiłem to, nie? W życiu jest mało przyjemniejszych rzeczy jest w życiu, niż powiedzieć do siebie zrobiłem, wykonałem, odniosłem sukces. Jestem z siebie dumny. Sam z siebie dokonałem jakiejś pozytywnej zmiany w swoim życiu. Nie? To jest piękne. I na tym się buduje poczucie własnej wartości, na tym się buduje dobrostan psychiczny własny. Jeżeli tego nie ma w naszym życiu, no to z tego się rodzą potem problemy psychiczne, nie? Jeżeli tego nie ma dość dużo. Bardzo ważne jest w tym kontekście, żeby cel był realistyczny, żeby pamiętać o tym, żeby on nie był za duży, a jak już jest za duży, to go pociachać na mniejsze. Bo być może ten za duży jest bardzo ważny i trzeba za nim podążać, natomiast pociachanie go na mniejsze na pewno nam pomoże. Natomiast w ogóle trzeba umieć ocenić, czy warto się za coś zabierać, czy to jest niekoniecznie ten moment. I jest takie fajne małe ćwiczenie, które można zrobić, bo często nam jakiś nasz cel, czy jakaś zmiana, którą chcemy w sobie, czy w świecie zaprowadzić, często się wydaje bardzo atrakcyjna i fajna. Natomiast gdy się zabieramy za to, się okazuje, że jest z tym więcej problemów niż to wszystko warte i odpuszczamy. I w ogóle już wspominałem o tym, że żyjemy trochę w takim świecie, w którym chcemy zbyt efekciarsko podchodzić do skuteczności, nie? Że jak już się za coś zabieramy, to efekt musi być taki totalnie spektakularny, taki wow, nie? Taki wielki. No i dlatego nam to nie wychodzi. Bardzo fajną, i tego nam to nie wychodzi, potem nam nic nie wychodzi, bo automatycznie zabieram tylko za to, co ma małe szanse powodzenia, nie? Tego warto zabierać się za to, co ma duże szanse powodzenia, i wtedy wreszcie budujemy zdrowie psychiczne na tym i szczęście swoje, i skuteczność swoją, nie? Także tak róbmy, cele realistyczne. Jak ocenić, czy cel jest realistyczny, czy nie przesadzamy z ambicją? Jest takie fajne ćwiczenie. Wypisujemy sobie ten cel, wyobrażamy sobie, jak się czujemy po jego osiągnięciu. Czyli wypisujemy zarówno zalety, jak i wady osiągnięcia tego celu. Czyli być może jest tak, że będziemy się źle czuli. Dużo osób w ogóle przecenia na przykład wartość bycia sławnym, czy wartość odniesienia sukcesu finansowego, czy przecenia na przykład to, jak będzie wyglądać ich życie po odniesieniu triumfu sportowego. No, częstym mitem jest to, że hejterzy zamilkną, jak ja wygram. Nie, hejterów będzie coraz więcej i presja będzie coraz większa. Generalnie to taka jest rzeczywistość. Tego to jest kiepski i taki nierealistyczny motywator, nie? Do osiągania sukcesów sportowych, żeby uciszyć hejterów. No, to nie wyjdzie. To będziemy mieli efekt odwrotny. I w drugą stronę warto też pomyśleć. Warto sobie wyobrazić sytuację, w której ja odpuszczam ten cel. Ja go nie realizuję, ja się nim nie zajmuję. I oczywiście można tutaj powiedzieć o wadach odpuszczenia, że coś nie będzie zrobione, co musi być zrobione, i to może być kluczowe, nie? No ale z drugiej strony może się okazać, że to odpuszczenie zwalnia nam bardzo, bardzo dużo przestrzeni na robienie innych rzeczy i zwalnia być może jakąś też taką presję, którą sami na siebie nakładamy. I może lepiej odpuścić się, nie przejmować, zająć się czymś innym. Zawsze warto czymś zajmować, nie? Robić rzeczy, często kilka rzeczy w takich przedziałach czasowych. Nie naraz, ale w przedziałach czasowych obok siebie. Natomiast być może ten cel, o którym myślę, jest za duży, warto się zająć innym. Także pomyślmy, jak się będę czuć po osiągnięciu, zalety i wady osiągnięcia, zalety i wady odpuszczenia. Teraz przechodzimy do drugiego ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie dotyczyło zalet i wad osiągnięcia, zalet i wad odpuszczenia. W tym ćwiczeniu zachęcam Państwa do pomyślenia o jakimś celu, który chcemy osiągnąć i wypisania też tych zalet i wad osiągnięcia, zalet i wad odpuszczenia. To zawsze warto mieć. Natomiast wypisania przede wszystkim kamieni milowych, tak zwanych, czyli jakie po kolei kompetencje będę osiągać. Czyli żeby cel nie był na przykład, znów wrócę do przykładu, nauczyć się języka, tylko żeby cel był pociachany na kilka mniejszych. Najpierw nauczę się, jeżeli chodzi o angielski, mogę podać kilka przykładów, tak? Najpierw nauczę się dobrze używać present simple, present continuous. Potem nauczę się słownictwa związanego z domem. Potem nauczę się używać past simple. Potem nauczę się słownictwa związanego z jedzeniem, tak? 400 słów, napiszę tekst, test, tak? Mierzalny, osadzony w czasie, zrobię te cztery kamienie milowe w ciągu, nie wiem, 2 miesięcy, tak? I osadźmy to też w czasie. Dodajmy do tego miary i oceńmy, na ile to jest faktycznie realistyczne, ile czasu wymaga. I zapiszmy. Zapisywanie rzeczy jest przydatne bardzo, nie? Pomaga. Zapraszam na przerwę muzyczną, na robienie tego zadania. Pozostając w łączności z odcinkiem poprzednim, będziemy mieli piosenki o dwóch emocjach, które się nie zmieściliśmy w odcinku poprzednim, czyli pierwsza piosenka będzie o strachu, i o takim strachu rozwojowym, niepewności dotyczącej przyszłości. Zespół, bardzo popularna piosenka zresztą, bardzo dobra moim zdaniem. Jedna z takich lepszych piosenek z radiowych. 21 Pilots w utworze Stressed Out. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face. And I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We'd build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep. Wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, honey. Used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Przyznam się przy okazji, że bardzo chciałem poprowadzić też ten odcinek dotyczący celów, żeby trochę sklaryfikować, podsumować, wyjaśnić kilka wątpliwości, ewentualnie porzucić jeszcze trochę takich popularnych technik dotyczących samego osiągania celów, samej motywacji. I jedną z nich, czy jednym takim obszarem, o którym chętnie opowiem w tym kawałku, jest wpływ tak zwanych przeszkód obiektywnych i rola wymówek. Bo mam wrażenie, że tu mamy pewną propagandę, która jest szkodliwa. Propaganda odnośnie tego takiego hasła, jeśli chcesz coś osiągnąć, to zacznij dziś, zacznij teraz. Ja uważam, że to jest fałsz, to jest błąd. Tak nie powinno się robić. Dlatego, że istnieje wiele obiektywnych przeszkód, które mogą za rok nie istnieć. teraz może istnieć wiele obiektywnych przeszkód, które za rok mogą nie istnieć. I dlatego warto ten rok poczekać, żeby osiąganie celu, który chcemy teraz osiągnąć, oczywiście zakładając, że nadal będziemy chcieli go osiągnąć, było zwyczajnie łatwiejsze, szybsze, przyjemniejsze. Pamiętajmy o tym, że jeżeli coś jest szybsze i przyjemniejsze, to mamy też znacznie większą szansę na sukces. Jeżeli coś jest łatwiejsze, to jest szybsze. Jeżeli coś jest szybsze, mamy więcej motywacji, szybciej osiągamy sukces. Jesteśmy w miejscu, w którym chcieliśmy być szybciej i lepiej się czujemy ze sobą. Także to nie jest żadne oszukiwanie siebie, to jest po prostu ułatwianie sobie życia, optymalizowanie sobie życia. Cała psychologia w dużej mierze, ta nowoczesna, rozwojowa, niekoniecznie ta starsza dotycząca zaburzeń psychicznych, natomiast ta nowoczesna psychologia, która dotyczy rozwoju, to jest właściwie optymalizowanie rzeczy, nie? Ułatwianie sobie życia. I ludzie sobie w ogóle strasznie lubią utrudniać życie, myśląc o rozwoju na zasadzie właśnie takiej, a to musi być trudne, a to musi być męczące, bo jak nie jest, to znaczy, że jak to osiągnę, to będę mniej wart. Tak? No, będziesz dokładnie tyle samo wart, jak to osiągniesz, a co się mniej namęczysz, to twoje. Także pamiętajmy o tym, że nie ma wartości w męczeniu się. Męczenie się nie pomaga za bardzo. Męczenie się przeszkadza. Oczywiście trzeba czasem podjąć wysiłek, tak? Trzeba czasem się zmotywować. Dyscyplina jest ważna. Tak? Czyli jeżeli sobie zakładam, że moim celem jest wykształcenie nawyków w postaci ćwiczenia 3 razy w tygodniu chodzenie na siłownię, to w momencie, w którym nie czuję takich emocji, które sprawiają, że chcę na tę siłownię pójść, warto umieć w sobie te emocje wzbudzić. Najlepszym sposobem, żeby wzbudzić sobie te emocje, to potocznie określamy zmotywować się, jest posiadanie planu dnia, grafiku. I w ten sposób uczymy się czegoś, co się nazywa dyscypliną. Czyli realizuję zadania, mimo tego, że emocje niekoniecznie mi w tym pomagają. Wiadomo, jak są jakieś super silne, to warto sobie odpuścić raz czy drugi. Natomiast jak są takie po prostu zwykłe, taki zwykły niechciej, to damy radę to wyregulować, nie? I taka umiejętność wyregulowywania emocji, automotywowania się dzięki rutynie, dzięki dyscyplinie, dzięki takim różnym trikom w postaci choćby posiadania znajomych. Ja grałem w piłkę, no teraz niestety kontuzja, natomiast ponad połowa, myślę, gierek, które zagrałem na Orliku, zagrałem je dzięki temu, że się umówiłem na tę grę. Ja się wpisałem na listę, umówiłem się, powiedziałem będę, bo na 2 godziny, na godzinę przed grą zawsze mnie łapała niechęć. I to jest normalne. I ta presja społeczna odnośnie tego, że jak nie przyjdę, to inni będą wkurzeni, to jest coś, co działa pozytywnie i pomaga. I to jest fajne, i to jest ważne. Warto z tego korzystać. Kolejną taką zasadą dotyczącą motywacji jest to, że my więcej czujemy tego pozytywnego, tego rozwojowego miksu emocjonalnego, czyli powszechnie, tego, co powszechnie rozumiemy jako motywację, w momencie, w którym już coś zaczęliśmy. Wtedy działa taki efekt, że jak coś zacząłem, to działam dalej. I chce mi się działać dalej. Dlatego to zaczęcie jest najtrudniejsze. I znowu, odnosząc się tutaj do sportu, czasem najtrudniejszym jest się przebrać. No, to jest największy problem, bo jak już się przebiorę, już wyjdę, to już dalej jakoś idzie, to już dalej jest fajnie. I dlatego ten punkt zaczęcia jest kluczowy, bo potem to już się bardziej chce. Oczywiście jak proces jest źle zaplanowany, to w pewnym momencie będzie nas totalnie łapać. Niechęć, nie? Ale generalnie to zaczęcie ma duże znaczenie. No i więc to hasło zacząć to połowa sukcesu ma jakiś sens, nie? To nie jest głupie. No i jeszcze jeden etap, jeszcze jeden aspekt, przepraszam, o którym chciałem powiedzieć, to jest aspekt radości. Generalnie większość celów, które są rozwojowe, potrzebujemy osiągać na dużej ilości radości. Jeżeli nie ma tej radości, to mamy znacznie mniejszą szansę na osiągnięcie tych celów, znacznie większą szansę na szybkie pojawienie się frustracji, wypalenia, problemów ze zdrowiem. No generalnie rzecz biorąc jest kiepsko, nie? I teraz mam wrażenie, że trochę źle interpretujemy, czym jest radość, czym są pozytywne emocje ogólnie, ale czym jest radość, bo radość to nie jest tylko i wyłącznie taka wesołkowatość i śmieszkowatość. To znaczy, jeżeli chodzi na przykład o treningi dzieci, to tego trochę potrzeba. Nie? Dla dzieci w sporcie potrzeba się trochę powygłupiać i oni muszą się właśnie trochę powydurniać, bo to jest taka potrzeba rozwojowa i im jest z tym dobrze. Natomiast im człowiek jest starszy, tym więcej radości wynika nie z wydurniania się, tylko z osiągania rzeczy, osiągania celów. I to jest w ogóle podstawa wszystkiego. I znowu wracamy do tej kompetencji, znowu wracamy do osiągania celów i do autonomii. Także też się bardzo cieszę, że w poprzednim odcinku wybrzmiało, że potrzebujemy mieć autonomię i potrzebujemy czuć postęp. Bo teraz możemy się odnieść do tej koncepcji i powiedzieć sobie, dlaczego satysfakcja, duma z konkretnych naszych osiągnięć daje nam właśnie to poczucie rozwoju, nie? To jest kluczowe. Jeżeli czujemy rozwój, to nam się chce. A czujemy rozwój wtedy, kiedy jesteśmy zadowoleni z siebie, ze swojego postępu. Bardzo często my tę radość tłumimy w sobie. Ona gdzieś tam jest, gdzieś tam się wałęsa, pałęta. Trochę szkoda, że ją tłumimy. Myślę, że można jak najbardziej celebrować takie małe sukcesy. To też jest ważna technika, celebrowanie małych sukcesów. Oczywiście trzeba je odpowiednio celebrować, bo jeżeli będziemy celebrować zrzucenie wagi, obżeraniem się słodyczami, to będzie trochę kontrproduktywne, nie? Natomiast takie małe powiedzenie sobie, osiągnąłem cel, osiągnąłem mały sukces, zrealizowałem plan na dziś. Podsumowania dnia w tym przypadku są bardzo istotne. Nie? Jeżeli sobie wyznaczam cel, którym jest, jeżeli sobie wyznaczam, nie wiem, 3-4 nawyki, które chcę robić, podsumowuję dzień i patrzę, czy nawyki, czy zadania zaplanowane na dzisiejszy dzień zostały wykonane, czy nie. I ewentualnie w jakim stopniu zostały wykonane, jeżeli to jest istotne. I na tej bazie buduje swoją skuteczność. I wtedy pojawia się radość. Po każdym dniu nagradzamy się. Choćby zwykłym wykonałem zadanie. Małe, ale bardzo ważne. I teraz popatrzmy. Mamy bardzo dużo różnych technik odnośnie tego, jak cele formułować, jak się motywować, jak sobie tę drogę zaplanować. No i fajnie. Dlaczego ludzie z tego nie korzystają i dlaczego ciągle używają właśnie bardzo dużej liczby wymówek, dlaczego tego nie zrobiłeś, albo to, albo tamto, albo coś. Nie? No właśnie dlatego, że nie mają tej wiedzy, właśnie dlatego, że źle planują proces. To jest główny problem. Nie używają tego, bo o tym nie wiedzą po prostu. A często nie mają albo wiedzy branżowej, albo nie mają tej wiedzy psychologicznej też odnośnie planowania, ciachania, radości i tak dalej. Warto się przyjrzeć swoim powodom, dlaczego tego nie robię i w swojej szczerości wobec siebie odpowiedzieć sobie na pytanie, na ile te powody są realnymi przeszkodami, realnymi ograniczeniami i na ile warto odpuścić cel, bo są zbyt trudne przeszkody aktualnie, a na ile to jest tylko uspokajanie siebie, bo wiem, że to trzeba zrobić, wiem, że mogę, wiem, że potrafię i warto byłoby się wziąć do kupy. Jest trudno odpowiedzieć sobie na to pytanie, natomiast bardzo, bardzo warto i bardzo do tego zachęcam. Piosenka o wstydzie. Trudno było taką znaleźć, natomiast jest to jedna z moich ulubionych piosenek. W ogóle to jest wiersz Zbigniewa Herberta. On odnosił się do wstręcie, przepraszam. Wstydzie, wstręcie, no powiązane, bardziej o wstręcie. On odnosił się do brzydoty propagandy komunistycznej. Natomiast pierwotnie, natomiast myślę, że dotyka on jest znacznie bardziej uniwersalny niż ta jedna rzeczywistość historyczna. Może też dotyczyć brzydoty propagandy na przykład kościelnej czy politycznej, a może dotyczyć ogólnie ludzi, którzy próbują nas przekonać, natomiast prostu jakość ich argumentacji budzi w nas wstręt. I dlatego no nie chce nam się, nie? Jakby odpychają nas. Próbują nas przekonać właściwie do czegokolwiek. Niekoniecznie do jakichś poglądów, tylko do czegokolwiek. Przemysław Gintrowski, śpiewający Zbigniewa Herberta, Potęga smaku.
To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jak opłatek lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha. Lecz piekło w tym czasie, było jak mokry dół, zaułek morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości. Samogonny mefisto w leninowskiej kurtce posypał w teren wnuczęta aurory chłopców o twarzach ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaiste, ich retoryka była aż nadto parciana. Marek Tul już obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy, dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu. Składnia pozbawiona koniunktywu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu. Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebów. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu, książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo. Choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała, głowa.
W kontekście celów długoterminowych i w kontekście na przykład pracy zawodowej warto opowiedzieć o zjawisku wypalenia zawodowego. I nie jest to bynajmniej podcast na ten temat, natomiast w kontekście skuteczności, w kontekście celów jest to bardzo ważne zjawisko, dlatego że samo zjawisko bardzo wpisuje się, jest dość dobrze opisane, natomiast wpisuje się w taką drogę dotyczącą motywacji. To znaczy my załóżmy, że zaczynamy, tak, osiągać jakiś długoterminowy cel, wpisujemy tam sobie te milestone'y, wpisujemy sobie te terminy, planujemy sobie wszystko. Myślę, że warto być świadomym tego, co będzie dalej, jak taki typowy scenariusz wygląda. Taki typowy scenariusz, to jest moja koncepcja w ogóle. Ja opracowywałem pierwotnie w odniesieniu do gier komputerowych, natomiast teraz jak myślę, to ona ma o wiele szersze zastosowanie i może opowiadać o przygodzie praktycznie z każdą złożoną, długotrwałą dziedziną wiedzy, dziedziną umiejętności, pracą, aktywnością. Na początku mam taki entuzjazm neofity i pewną niepewność, nie? Czyli z jednej strony przeceniamy to, co możemy zrobić z tą i jeżeli się nauczymy, to jest częsty mechanizm, że my przeceniamy moc tego, co nas interesuje. Jeżeli będę miał piękne ciało, to będę zdrowy, jeżeli będę tam miał silne ciało, to będę zdrowy, wszystkie kobiety będą na mnie lecieć, będę silniejszy, bardziej wypoczęty, szczęśliwszy i w ogóle bogatszy i wszystko się ułoży, jeszcze moja mała matka zmartwychwstanie. No niekoniecznie, co nie zmienia faktu, że warto, nie? Natomiast te myśli się często pojawiają. Jest też na początku taka niepewność. Na samym początku jest taka niepewność, czy to warto się tym zajmować, czy to na pewno dla mnie, czy ja się tego nadaję. Natomiast po tej niepewności pojawia się faza nadaktywności. Czyli ja bardzo chcę wszystko robić, od razu, wszystko, naraz, 100 godzin dziennie, prawda, czy tam 10 godzin dziennie, każdą wolną chwilę wykorzystywać na te, nie wiem, siłownie, na te angielski, na nagranie w tę grę, która mnie interesuje, nie? Czyli taka faza nadaktywności, ona trwa przez jakiś czas. I po tej fazie pojawia się czas, ja to nazywam czasem wielkich marzeń, czyli to nam już powoli zaczyna wchodzić w rutynę, natomiast zaczynamy być coraz lepsi, tak? Zaczynamy być coraz lepsi, no i faktycznie zaczynam myśleć, dobra, to co faktycznie mogę z tego osiągnąć? I się okazuje, że w sumie mogę całkiem sporo, więc sobie dokonuję takiego ponownego wyznaczenia celów. I to jest taki chyba najpiękniejszy czas, bo wtedy nie masz tej szaleńczej nadaktywności. Pojawia się całkiem niezła kompetencja już. Pojawia się też takie stabilne, ale jednak radosne, regularne wykonywanie działań. I to jest fajne. To jest ten moment, w którym warto być jak najdłużej, myślę. Bo po nim jest gorzej. Jak on przeminie, to wchodzimy w sytuacje, które już mniej lubimy, które są już mniej przyjemne. Albo wchodzimy w taką rutynę, regularność, że trochę tracimy ten horyzont z oczu, nie? Czyli brakuje nam... Zapominamy o tym w ogóle, jaki to był cel na początku. Zapominamy o tym, po co to robimy. Staje się to takim elementem dnia, trochę pozbawionym sensu, trochę automatycznym. Nawet jak pamiętamy ten sens, to go mniej czujemy. Także pojawia się rutynowość, mniejsze zaangażowanie, więcej błędów, ale też ta kompetencja cały czas rośnie, bo jednak działamy, nie? Więc to jeszcze nie jest tak źle. Potem zaczynamy się znowu zastanawiać, czy to znowu ma sens. Czy nie warto tego rzucić. Bardzo często się to wiąże z takimi właśnie przeszkodami obiektywnymi. Bardzo często się wiąże to z tym, że aktywność uprawiamy z ludźmi. I ci ludzie mogą być dla nas niemili, mogą być przemocowi, mogą nam podkładać kłody pod nogi, nie? I mogą być problemy o charakterze finansowym czy logistycznym. I wtedy właśnie się zastanawiam, czy to ma sens, czy warto przełożyć, czy warto to rzucić. Jeżeli chodzi o graczy, to w ogóle bardzo częstym zjawiskiem tutaj jest to, że im lepsi jesteśmy w daną grę, tym więcej patologii w niej widzimy i tym bardziej nas to wkurza. I tam się w ogóle pojawiają złudzenia poznawcze, że my to, co widzimy, to niekoniecznie jest patologia gry, czy niekoniecznie jest jakiś błąd, tylko to jest po prostu nasze złudzenie, wynikające często z tego, że my jednak pewnych rzeczy nie wiemy, nie umiemy, więc myślimy, że to gra źle działa, gra działa dobrze, tylko my nie umiemy jej pokierować, nie? Także to jest taki efekt. Więc się zastanawiamy, czy tego nie rzucić. Jeżeli tego nie rzucamy, a nie naprawiamy tych problemów, jakby albo ze światem zewnętrznym związanych problemów, albo ze swoim podejściem związanych problemów, to wtedy pojawia się właśnie wypalenie. Wtedy właśnie się pojawia wypalenie, sytuacja, w której mocno ograniczamy naszą aktywność, ale nadal ją podejmujemy, stajemy się oschli, stajemy się sarkastyczni, stajemy się przemocowi wobec innych. jeżeli są ludzie obok nas, którzy przechodzą przez fazę nadaktywności, wielkich marzeń, cieszą się grą, często im podkopujemy to, czy cieszą się nie tylko grą, cieszą się tą aktywnością, tak, na przykład pracą, to często ich zniechęcamy. I to jest właśnie wypalenie. Nie? Wypalenie jest częstym zjawiskiem nie tylko w pracy. Nie? Nie tylko w pracy. I ono w ogóle o wiele częściej się pojawia w sytuacji, w której system nie działa dobrze. I to jest zjawisko, z którym się bardzo często mierzymy w medycynie i w edukacji. Bardzo dużo młodych osób, które tam pracują, już bardzo szybko się wypala, dlatego że trafiają do środowiska zawodowego, które jest źle zaprojektowane. Wynika to z szeregu czynników, coraz mniej z czynników finansowych, znacznie bardziej z czynników takich, bym powiedział, oczekiwań od siebie, oczekiwań społecznych, częściowo być może warunków prawnych. Natomiast fakt faktem, że ci ludzie są częściowo oczywiście z przygotowania, czy braku przygotowania odpowiedniego do zawodu. Natomiast fakt faktem, że to zjawisko się pojawia bardzo szybko i dlatego tak bardzo jesteśmy niezadowoleni z usług nauczycieli, czy lekarzy, czy pielęgniarek. Dlatego, że środowisko ich wypala, po prostu. I oni nadal pracują, no bo pracować gdzieś trzeba, tak? W swoim zawodzie pracują. Oni wchodzili do tego zawodu z pasją. Zgodnie z tą regułą, oni mieli ten etap nadaktywności, oni mieli ten etap wielkich marzeń, wchodzili do tego zawodu z pasją, natomiast po drodze przez szereg czynników ta pasja została zatracona i zmieniło się to wypalenie. I dlatego teraz, i dlatego możemy potem obserwować lekarzy, którzy na przykład robią bardzo dużo takich nieetycznych rzeczy, czy nie dlatego, że oni są biedni, potrzebują pieniędzy, nie dlatego, że są chciwi, tylko właśnie dlatego, że są wypaleni. Praca jedzie na autopilocie, tak? Jedzie na dużym poziomie frustracji. Wszelkie marzenia już zostały tam gdzieś dawno, dawno temu za nami zapomniane. Poczucie misji zostało totalnie gdzieś wymazane. Pojawiło się tylko zmęczenie. I dlatego właśnie praca, którą wykonują, jest na niskim poziomie empatii. Nie? Często to, co powstrzymuje ludzi przed robieniem absolutnie złych rzeczy, to są ramy prawne, które tutaj warto, żeby istniały. Nie? No i tu jest pytanie, na jakim etapie ty jesteś, nie? W swojej pracy? Warto się nad tym zastanowić. Na jakim etapie w swojej pracy, w swoim hobby się znajdujesz i ewentualnie jak przeciwdziałać temu wypaleniu. Możemy tu przeciwdziałać zarówno przez, jeżeli to możliwe oczywiście, modyfikację środowiska zewnętrznego, być może zmianę środowiska zewnętrznego. Mnie to zawsze wśród nauczycieli fascynuje, że nauczyciele, którzy zmieniają pracę, są bardzo, z reguły bardzo zadowoleni z tej zmiany pracy, ale oni bardzo często zmieniają pracę z nauczyciela na korpo, nie? Albo z korpo na nauczyciela i też są zadowoleni. To jest w ogóle piękny efekt. Natomiast oni rzadko myślą w kategoriach takich, żeby zmienić jedną szkołę na inną szkołę. A to bardzo często może przynieść niezwykle podobny efekt, być może nawet lepszy efekt. Nie? Bo szkoła szkole nierówna nawet w kontekście zarobków, nawet w kontekście szkół państwowych, o dziwo, ale przede wszystkim w kontekście standardów pracy, w kontekście kontaktu z ludźmi, a to jest myślę bardzo ważne, to jest bardzo ważne w zawodach pomocowych, bo pieniądze są, można zarobić na dużo różnych sposobów, jak się ma energię na to, jak się ma chęci i jak się ma inspirację branżową, natomiast ta atmosfera w pracy to jest coś, na co trudniej się wpływa, nie? Piosenka zespołu ABBA o osiąganiu celów, o marzeniach, także bardzo fajna. I Had a Dream, zapraszam. I had a dream. Sun to see.
If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe I know the time is right for me. I'll cross the stream. I have a dream. I have a dream. A fantasy to help me through reality. My destination makes it worth the while, pushing through the darkness, still another mile. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in
kawałku tego dzisiejszego podcastu opowiem o kilku jeszcze takich ostatnich technikach, jak sobie pomóc. Takim moim głównym motywem, myślą przewodnią przy nagrywaniu tego podcastu, jak i w ogóle przy pracy psychologa, jest to, że ja to będę powtarzać chyba co odcinek w ogóle, że gdzieś tam się przewija, że psychologia ma swoje poważne ograniczenia. To jakby nie wszystko jest w głowie, dużo rzeczy jest totalnie poza głową, jest w świecie, jest w branżach. Natomiast psychologia pomaga, działa. Jeżeli się ją dobrze zastosuje, to działa. Ja testowałem mnóstwo rozwiązań na sobie, mnóstwo rozwiązań ze studiów czy inspiracji z innych źródeł i naprawdę bardzo głęboko wierzę, że to działa. Ja mogę podać swój przykład z boiska. Jeden z takich podstawowych myśli dotyczące psychologii sportu, psychologii osiągnięć w ogóle, jest, żeby skupić się na tym, na co się ma wpływ. A to, na co się ma wpływ, to nie jest wynik meczu, to nie jest to, czy twój kumpel dobrze poda, dobrze strzeli, dobrze się ustawi, czy się przewróci i nie trafi, tylko tym, na co ja mam wpływ, to jest moja gra i to, czy się skupiam na swoich celach. Dlatego ja zawsze, nawet przed takimi luźnymi gierkami, staram sobie przypomnieć sobie cele. Nie gram na bramce, więc z reguły to dotyczą one jakiegoś ustawiania się, gdzie trzymać rękę, gdzie trzymać nogę, w jakich sytuacjach, na czym skupiać wzrok. I to są takie małe cele. One nie są po to, żeby nie wiadomo jak dobrym się stać, natomiast one sprawiają, że jestem znacznie spokojniejszy, znacznie bardziej pozytywny, bo się mniej wkurzam o wynik, a naprawdę, wiecie, dorośli faceci potrafią się tak pieklić o to, że ktoś inny popełnił błąd, że to jest niesamowite, nie? A mnie to nie dotyczy. Nie? I można pomyśleć, że taki mały nawyk, a jak on pomaga, jakim on będzie pozytywnym człowiekiem mnie czyni, nie? Przynajmniej w tym kontekście. I wiadomo, że to jakby każdy ma swoje granice, ale jednak tutaj to działa. I to działa bardzo ładnie. Warto się skupić na tym, żeby właśnie mieć takie cele związane z zadaniami, nie? Z tym, co możemy kontrolować. Jakie ja mam zadania, a nie na jakimś konkretnym wyniku, który jest niezależny od nas. Że sportowiec powinien myśleć na zasadzie wykonania kolejnego zagrania, na zasadzie ułożenia ciała, na zasadzie skupienia myśli na czymś, a nie na zasadzie muszę wygrać mecz. Bo czasem pojawiają się czynniki, które to po prostu uniemożliwiają, po prostu przeciwnik jest za dobry i trzeba go docenić i koniec. Tyle. Jakby tu nie ma wielkiej filozofii, dlatego zawsze cele zadaniowe. Gdzieś ten wynik może być na horyzoncie, tak? Ja chcę wygrać Mistrzostwa Świata, chcę wygrać Igrzyska, chcę, nie wiem, zdać egzamin. I to jest cel wynikowy, który jest na horyzoncie, on będzie tam gdzieś sobie istniał, będzie nas motywował i warto go mieć, natomiast codziennie znacznie bardziej na małe nawyki, małe cele wynikowe. Kolejnym aspektem, który warto wspomnieć o tym, żeby skutecznie działać, to jest jak sobie radzić z porażką, nie? Czyli z własną porażką, jak i z obiektywną porażką. Pierwsze, z własną porażką, czyli jak coś zrobię źle, nie tak jak chciałem, i z obiektywną porażką, czyli wynik będzie nie taki jak chciałem. Z obiektywną porażką jest tak, że najpierw trzeba w ogóle ocenić, na ile to jest kwestia mojego działania, a na ile to jest kwestia czynników zewnętrznych, bo jeżeli to jest kwestia czynników zewnętrznych, to wtedy trzeba praktykować odpuszczanie. Nie? Odpuszczanie jest ważna umiejętność. Nie na wszystko mam wpływ, jak na co nie mam wpływu, to po prostu się nie warto tym przejmować. Znaczy, trzeba wiedzieć, na co mam wpływ. Natomiast jeżeli mam wpływ na te zagrania, no to po prostu trzeba skupić się na przyszłości, nie? Co poprawić w przyszłości. Być może trzeba coś zmienić w swoich celach, żeby były bardziej motywujące, skuteczniejsze, być może po prostu inne, bo inne są ważniejsze. Natomiast to radzenie sobie z porażką to jest ważna sprawa, interpretacja porażki, bo zawodnicy bardzo często w sporcie, ale nie tylko zawodnicy w sporcie, myślą, że jeżeli ja przegrałem, znaczy, że jestem do dupy, się do niczego nie nadaje. No nie, no to znaczy, że coś źle zrobiłeś zapewne. Tak, ale to jedno z drugim się nie, jakby jedno obok drugiego nawet nie stoi. Są zawodnicy, którzy są absolutnie wybitni w swojej dyscyplinie i po prostu popełnią błąd 2-3, nie? Zdarza się każdemu i to nie ujmuje im wybitności, bo wybitność bierze się z tego, co człowiek potrafi, a inni nie potrafią i bierze się z tego, jak często robi dobrze, gdy inni robią źle. Tak? To jest jakość, nie? I oni zazwyczaj tę jakość mają, a się przejmują i jakby dodają negatywnej wartości sytuacjom pojedynczym, które wcale tej jakości nie negują. Także interpretacja porażki. No i ostatnia Rzecz, ostatni aspekt to jest rola wartości. Jest taka technika pracy psychologicznej, ja o niej nie będę tutaj opowiadać za długo, bo bym się nie zmieścił i też jeszcze jej nie znam dobrze, dopiero ją eksploruję, która się nazywa deklaracją tożsamości. Generalnie polega to na tym, że wypisujemy sobie to, jakie wartości są dla nas ważne. Czyli czy jest ważne dla nas, nie wiem, zdrowie, jest ważne dla nas dbałość o środowisko, rozwój, odżywianie, nasza rodzina, tak? I kto z naszej rodziny, kto z naszych znajomych, jakie społeczności wokół. Nie? Czyli to wszystko, co jest dla nas ważne. I regularnie sobie o tym przypominamy, o tych wartościach. Bo z tych wartości potem można dalej wyznaczać cele. Jeżeli ważne jest dla mnie zdrowe odżywianie i trening, to łatwiej mi będzie zaplanować sobie jakiś konkretny plan dietetyczny i łatwiej mi będzie chodzić na siłownię czy biegać. I jeżeli będę sobie przypominać codziennie o tym, że to jest dla mnie wartość i że chcę stać się takim człowiekiem, no to będę mieć automatycznie ten taki większy impuls motywacyjny, który być może przechyli przez kilka dni szale na rzecz idę na trening, zamiast nie idę na trening. Więc to jest istotne. Afirmacje to jest takie właśnie mówienie sobie: jestem piękny, jestem zdrowy, jestem bogaty, jestem skuteczny, mam dobrą kondycję, nawet jak się tego nie ma, nie? Bo nawet wyobrażanie sobie siebie w takiej sytuacji w przyszłości, tylko na poziomie wartości, nie? Bo jeżeli sobie wyobrazimy siebie na poziomie sukcesu, czy tego, jak się czuję, będąc bogatym, to już mam do czynienia z wizualizacją, to jest trochę co innego i to też ma swoje dobre strony jakby, ale generalnie mam trochę inne zastosowania, nie? Tylko dokładnie to musi być na poziomie wartości. To nie może być na poziomie jakichś konkretnych celów czy konkretnych osiągnięć, bo, tylko właśnie na poziomie wartości. I wtedy to pomaga. Być może nie jest to tak potężne, jak niektórzy, znaczy moim zdaniem w ogóle nie jest to tak potężne, jak niektórzy mówią, że jak sobie siebie wyobrazisz w ten sposób, to na pewno to osiągniesz. Natomiast uważam, że może pomóc faktycznie i że jest w tym trochę mocy, trochę prawdy i warto te afirmacje stosować i warto te deklaracje tożsamości sobie spisać i używać, nie? I powtarzać ją często, no bo to jest taka technika do codziennego powtarzania. Ja obecnie próbuję wprowadzić taki nawyk właśnie porannego powtarzania tej deklaracji tożsamości, zamiast na przykład przeglądania mediów społecznościowych. To a propos wprowadzania nawyków, to niszczenia nawyków, to jest też bardzo dobra praktyka, żeby po pierwsze nie... jeżeli chcemy się pozbyć jakiegoś złego nawyku, to od razu myśleć, czym go zastąpić. Nie? Od razu myśleć, czym go zastąpić, bo samo formułowanie celów w sposób negatywny nie działa. Po prostu nie działa dobrze. Tak? Czyli cel nie powinien być na zasadzie przestanę pić, nie? Czy przestanę ćpać, bo to nie zadziała. To jest nie robię czegoś. Cel powinien być na zasadzie robię coś. I z reguły starajmy się przeformułować go na zasadzie robię coś. Zresztą to jest podstawowa zasada w psychologii uzależnień, że nie wyznaczamy sobie celu na zasadzie nie piję, nie śpam, bo to nie wyjdzie, po prostu to nie ma prawa wyjść. Wyznaczamy sobie zupełnie inne cele związane z naszym życiem, szeroko pojmowane i do nich dążymy, a w międzyczasie okazuje się, że ta potrzeba sięgania po substancje uzależniające jest coraz mniejsza. I w ten sposób się zdrowieje. Nie? To o to chodzi. Dziękuję wszystkim za uwagę. Przypominam, że nazywam się Aleksander Brych, jestem psychologiem. Chętnie udzielę konsultacji w zakresie rozwoju, zwłaszcza jeżeli chodzi o zdrową relację z technologiami cyfrowymi. Prowadzę też warsztaty i prelekcje, webinary dla rodziców. Także zachęcam do kontaktu i do usłyszenia w następnym podcaście.